Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną jest
Łukasz Zegarek.
I ja się nazywam Daniel Gielo i jesteśmy w trzecim odcinku programu RODO dla dealera, podczas którego staramy się omawiać najciekawsze aspekty związane z obsługą klientów i wypełnieniem wszelkich obowiązków związanych z RODO. I od razu na początek takie pytanie czy zagadnienie, które nurtuje wszystkich od 25 maja 2018 roku, czyli praktycznie już od samego początku. Mianowicie, jak to jest z tym usuwaniem czy lub anonimizowaniem danych klientów w systemach CRM bądź DMS czy jakichkolwiek innych? Czy faktycznie jest to konieczne? A jeśli tak, to w jaki sposób powinno być realizowane?
Okej. To w przypadku każdej czynności przetwarzania danych osobowych, każdego procesu przetwarzania danych osobowych, czy to będzie proces marketingowy, czy równie dobrze kadrowy, tak? Czy księgowy, bo mamy u każdego dealera mamy masę danych osobowych. To nie są tylko klienci, potencjalni klienci, to są też pracownicy, współpracownicy, to będą też dostawcy usług, którzy często będą osobami fizycznymi prowadzącymi działalność, więc będą to dane osobowe. Dla każdej z tych kategorii osób, dla każdego procesu przetwarzania danych osobowych powinniśmy niestety wykonać pracę w postaci oszacowania, określenia czasu przechowywania danych. Mhm. Czyli inny czas przechowywania danych będzie dla danych kadrowych. Ten okay. czas jest często narzucony wręcz przez same przepisy, przez kodeks pracy. To są naście, nawet dziesiątki lat, tak? Od ustania okresu od zakończenia zatrudnienia. Inaczej te okresy retencji będą wyglądały w przypadku danych kontrahentów, gdzie mamy prawo księgowe, tak, które reguluje czas przechowywania danych finansowych, tak, związanych z transakcjami płatniczymi, fakturami. Inaczej będzie to wyglądało w marketingu, gdzie co do zasady wyrażona zgoda na przetwarzanie danych, czy zgoda marketingowa, zgoda na wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną jest wyrażona aż do momentu jej wycofania. Czyli to nie jest tak, że zgoda jest ważna przez miesiąc, dwa miesiące, trzy, cztery, pięć. Ona jest ważna aż do momentu jej wycofania. Czyli podsumowując, musimy wykonać pracę i skatalogować sobie wszystkie dane osobowe, które u nas przetwarzamy, w tym dane w CRM-ie, tak? Czyli klientów, potencjalnych klientów. Mhm. I określamy sobie, jak długo będziemy przechowywać dane dla każdej z tych kategorii. Dwa, w momencie zbierania danych od tych osób, w klauzuli informacyjnej powinniśmy poinformować o tym okresie tak zwanej retencji, czyli jak długo będziemy przechowywali Twoje dane.
Czy tak jest w praktyce? Czy Twoim zdaniem podmioty przekazują takie informacje w tym miejscu?
Jest to obowiązek i ja raczej spotykam się z taką praktyką, że jest to przekazywane. Natomiast w niektórych przypadkach, to jest, uwaga, zgodne z prawem, okres nie jest wskazywany konkretnie, że jest to 2 lata, tylko na przykład do momentu wycofania zgody. I to jest w 100% zgodne z przepisami, bo bez sensu jest, żeby dealer zbierał zgody marketingowe co 5 lat. Po co? Dlaczego ma tracić na to czas? Klient może nie chcieć co roku czy co 5 lat odnawiać tej zgody. Ta zgoda jest tak długo ważna, aż on jej Dobra. Nie wycofa.
To jest dla mnie zrozumiałe, ale tu mówimy o kliencie, który nam wyraził zgodę. Przyszedł, chciał ofertę, podpisał zgodę. Mamy go w systemie, póki nie wycofa, go mamy. Ale co w sytuacji, kiedy, co bardziej prawdopodobne, przyszedł, odbył tą jazdę, a tej zgody nie podpisał lub my jej nie wygraliśmy. Co z takim prospektem? Jak długo powinniśmy jego dane przechowywać w systemie?
RODO nie precyzuje tego czasu. No RODO opisuje taką dosyć ogólną, ale ważną zasadę ograniczenia czasowego. Czyli dane możemy przechowywać tylko tak długo, jak długo istnieje cel ich przechowywania. Bardzo często, jeżeli na przykład sprzedałem auto, jestem dealerem i sprzedałem auto, to w momencie wyjechania tym autem z salonu, tak naprawdę cała moja relacja z tym klientem jeszcze się nie zakończyła. Jest coś takiego jak gwarancja na przykład, tak? Mam tak szereg zobowiązań jako dealer czy jako importer wobec tego klienta. Także to nie jest tak, że umowa została zakończona i ja już jak najszybciej szukam tego klienta, żeby usunąć jego dane, o nim zapomnieć. Ba, powiem więcej, to w ogóle byłoby nie w interesie tego klienta, bo wyobraź sobie, że po 3 miesiącach przyjeżdża do mnie klient, mówi, no uszczelka mi poszła, tak?
No tak, nie, no to jest...
A ja patrzę w bazie, no a ja ci kliencie nie mam, no ja sprzedałem auto, dziękuję, do widzenia. Nie może tak być, więc jest szereg sytuacji, gdzie przetwarzanie, a więc przechowywanie danych osobowych jest jak najbardziej usprawiedliwione przez dłuższy czas. Więc tutaj no, niestety musimy się zmusić do ruszenia głową i zastanowienia się, co z tym prospektem, czy ja mogę jego dane przechowywać dłużej niż na przykład, mogę sobie ustalić, że jego dane, tego można powiedzieć nieskonsumowanego prospekta, czyli tego prospekta, tak, który się nie przekształci w potencjalnego klienta, na przykład będę usuwał po, nie wiem, 30 czy 90 dniach, bo uznaję, że to jest wystarczająca ilość czasu, kiedy ten potencjalny klient mógłby się namyślić.
Bo prawo i wszelkie kontrole mają nam wskazać, czy mamy ustalony ten czas i czy to robimy, tak?
Bo, to znaczy, są określone sytuacje, gdzie przepisy wprost regulują nam ten czas. I to jest w wielu przypadkach 5, a de facto nawet 6 lat, tak? Czyli mamy szeroko pojęte prawo księgowe, okay, gdzie mamy obowiązki względem Urzędu Skarbowego, mamy wręcz obowiązek przechowania informacji o transakcjach zawartych z naszymi klientami.
Ale wróćmy do tego prospekta. No to jest dość oczywiste, tu wiele jakby aspektów, ale dalej, mamy tego z ofertą, człowieka z ofertą, ale nie mamy jego zgody i wpisaliśmy go sobie do narzędzia. No to co? Mamy my sobie ustalić, że to będzie 30-90 dni? I to jest OK, że mamy jakąś procedurę wpisaną i tego się trzymamy?
Tak. Dwa podstawowe kroki. Ustalamy sobie procedurę, to o czym powiedziałeś. Drugi krok, o którym się niestety często zapomina, stosujemy tą procedurę w praktyce, ale tak, autentycznie, my się śmiejemy, ale tak bardzo często jest, że to się nazywa retencja danych, tak? Czyli okres przechowywania. Z tą retencją ma problem najwięcej firm w Polsce. Autentycznie. Nie tylko w Polsce, bo bardzo często tworzy się wirtualne, znaczy bardzo często w ogóle się nie definiuje procesu okresów retencji. To samo w sobie jest złe. Ale nawet jak się je zdefiniuje, to się potem nie przestrzega. I to jest drugi błąd. Natomiast trzeci błąd może się zdarzyć, że przestrzelimy. Tak? Czyli oszacujemy ten czas trochę zbyt długi. No bo czy usprawiedliwione jest, żebym ja 10 lat przechowywał
danych takiego prospekta? Właśnie miałem zapytać, dlaczego nie mogę sobie wpisać 10 lat i
mieć... No bo to byłoby naruszenie zasady ograniczenia czasowego, tak? Czyli wyobraź sobie, że przyjeżdża do Ciebie Urząd Ochrony Danych Osobowych, inspektor, tak, i pyta, jak długi okres retencji przewidziałeś dla prospektów? Ty mówisz 100 lat. A inspektor zada pytanie, na jakiej podstawie uznałeś, że niezbędne jest dla Ciebie przechowywanie przez 100 lat danych prospekta? Tak?
Okay.
To ty musisz wykonać pracę analityczną i po której to pracy najlepiej, żeby została jakaś podkładka, jakiś dokument, tak? Że dnia tego i tego w zespole marketingu zrobiliśmy burzę mózgów, żeby zastanowić się, jak długo dane prospekta są nam rzeczywiście niezbędne. Dobrze, żeby z takiej burzy mózgów powstała jakaś, nie wiem, nawet notatka. Jak urzędnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych nas zapyta, urzędnicy uwielbiają podkładki, tak, jakieś dokumenty. My mu pokazujemy, słuchaj urzędniku, my 2 lata temu się zastanawialiśmy nad tym okresem retencji i zebraliśmy szereg argumentów za tym, że 30 dni jest w punkt. Nie za długo, nie za krótko, idealnie.
Okej, dobra, czyli żeby nasi widzowie mieli tutaj puentę, czyli ustalamy to sobie, nie ma jakiegoś katalogu, z wyjątkiem tych kwestii ustalonych typowo prawnie o fakturach, rzeczach związanych z kadrami, ustalamy sobie to, tworzymy sobie jakiś dokument, w ramach którego uznajemy, że ta retencja dla tych konkretnie klientów będzie wynosiła tyle, trzymamy to sobie i przestrzegamy, bo rozumiem, że urzędnik poza tym, że powie, dobra, 10 lat mnie satysfakcjonuje, rozumiem, tak ustaliliście, a pokażcie mi w takim razie klientów, których na przykład po tych 10 latach usunęliście, bo rozumiem, że to może być element tego, prawda, czyli czy to stosujecie. To stosowanie jest równie ważne. A ty byś jak zarekomendował? Ile twoim zdaniem? Jaki czas powinien być przechowywania leadów?
Wiesz co, no dobre i
albo jakaś
pytanie.
Praktyka?
Dużo zależy od branży, tak, bo ten czas żywotności leada jest różny dla różnych branż. W motoryzacyjnej, no ten czas będzie dłuższy, tak, bo zakup samochodu to nie jest zakup trampek, gdzie rzeczywiście jak ja tych trampek nie kupię w ciągu tygodnia, no to pewnie nie jestem zainteresowany, no ale zakup auto to jest duży zakup, duże obciążenie budżetu domowego. Muszę się, nie wiem, skonsultować z żoną, mężem, ciocią, wujkiem, kolegą, specjalistą od samochodów. Więc ja bym ten czas wydłużył. No, wydaje mi się, że te od 30 do 90 dni, to no, te 90 raczej byłby taki maks. Natomiast myślę, że ten okres może być na przykład różny dla sektora premium, a inny dla jakichś na przykład tańszych aut, tak? No, tu znowu, warto wykonać, każdy dealer tak naprawdę samodzielnie powinien wykonać tą pracę i zastanowić się, nawet na podstawie badań statystycznych, po jakim czasie jest w ogóle jeszcze szansa, że ten lead będzie zainteresowany, czy ten prospekt będzie zainteresowany naszymi...
Ale to podrążę, no ale jeśli w tybie tej rozmowy marketingowej dojdziemy do wniosku, że ten klient był zainteresowany jakimś określonym rodzajem samochodu, a nie wiem, a wiemy, że po roku może się pojawić jakiś podobny model albo coś takiego i my uważamy, że po tym roku on mógł nie kupić samochodu jeszcze i możemy mu wysłać jakąś, no nie, okej, nie możemy mu wysłać, bo nie mamy zgody. Nie mamy zgody, już to ustaliliśmy, że nie mamy zgody, więc faktycznie nie możemy za bardzo nic z nim zrobić, tylko po prostu sobie przechowujemy. Okej, dobra. No ale ważne jest to, żeby te procedury były. Jakbyśmy mieli zgodę, to byśmy mieli, rozumiem, spokój. Czyli znowu konkluzja naszego programu jest taka, że trzeba te zgody zbierać, bo wtedy mamy, wtedy wszystko jest w porządku.
Tak, powiedz, dokładnie. No, tylko jeszcze dodam jedną rzecz. To wiecie, to nie musi być tak, że ja zgłaszam się do klienta, klient się do mnie zgłasza, mówię, no daj pan zgodę. Chodzi o to, żeby tego klienta jakoś zachęcić. Nie wiem, może mamy jakiegoś fajnego newslettera, gdzie informujemy o nowinkach. Może jakąś zniżkę mu zaproponować. Może nawet, nie wiem, no zwykłe coś mu zaproponować, dać mu jakąś wartość dodaną, żeby on tą zgodę nam wyraził. Bo gwarantuję, że jeżeli damy mu coś fajnego za tą zgodę, na przykład mówię, jakieś fajne treści newsletterowe, które zarazem nie będą zbyt przytłaczające, to on chętnie tą zgodę nam wyrazi, tak? Chodzi o to, żeby ona była dobrowolna, żeby klient widział, że coś dostaje w zamian.
To tylko bardzo ważne pytanie. W którym momencie usuwamy dane, a w którym momencie je anonimizujemy? Takie trudne słowa.
Wiesz co, to w ogóle jest dobry moment na jeszcze mały porządek w pojęciach, bo jest coś takiego jak anonimizacja i pseudonimizacja.
Okay.
I to są dwa...
I usuwanie. Czyli trzy. Tak, dobra, to powiedzmy sobie.
Tak naprawdę usuwanie jest dosyć podobne z anonimizacją, bo efektem anonimizacji jest to, że ty nie masz absolutnie żadnej możliwości rozszyfrowania tych danych, tak? Czyli na przykład jak masz swoją bazę danych i masz tam, nie wiem, Łukasz zegarek tego i tego dnia kupił auto takie i takie, i anonimizacja polega na tym, że usuwasz z tej bazy wszystkie informacje, na podstawie których jesteś w stanie je powiązać z konkretną osobą, z tym Łukaszem zegarkiem, tak? Z konkretną osobą fizyczną. Jeżeli rzeczywiście po usunięciu na przykład imienia, nazwiska, adresu, maila, telefonu nie jesteś, zostają ci tylko jakieś anonimowe dane, które potrzebujesz na przykład na cele statystyczne, ile aut danego modelu sprzedałeś, to jest właśnie anonimizacja, która jest de facto podobna z usunięciem, no bo ty już nie przetwarzasz dalej danych osobowych. Natomiast pseudonimizacja...
Czyli usunięcie może być łatwiejsze, przez co się trwale usuwa. Anonimizacja wymaga jakiegoś tam kodu, jakiejś
podmiany
tam pracy tak, w stronie deweloperów, więc
tak.
Na dobrą sprawę. Ale efekt jest ten sam.
Generalnie jest ten sam z punktu widzenia ochrony danych osobowych, natomiast z punktu widzenia statystyki, która często dealerów będzie interesowała, często lepiej jest dane zanonimizować, tak? Bo ja chcę znać szczegóły dotyczące sprzedaży aut, w sensie, ale aut, a nie konkretnych osób fizycznych, które te auta nabyły, tak?
Okej, dobra, to rozumiem, czyli to jest uzasadnienie.
Czyli nie czyszczę całej bazy danych, ale jakby czyszczę element osobowy.
Dobra, rozumiem.
I to jest usunięcie danych lub anonimizacja, tak?
Pseudonimizacja w takim.
Natomiast pseudonimizacja to jest de facto takie zaszyfrowanie danych, czyli ja na przykład podmieniam wszystkie imiona i nazwiska na numerki i wysyłam taką bazę danych z takimi numerkami do mojego podwykonawcy. Dzięki temu, zwróć uwagę, ten podwykonawca nie widzi już konkretnych danych osobowych, konkretnych imion i nazwisk, widzi tylko numerki. I dlatego mojego podwykonawcy to nie będą już dane osobowe, w sensie nie będą miały tego charakteru osobowego. Natomiast jak ten podwykonawca mi zwróci tą bazę, to ja cały czas dysponuję kluczem, mogę te dane odszyfrować, bo tylko podmieniam sobie pod numerek, imię i nazwisko. Czyli pseudonimizacja to jest jakby takie zahaszowanie, zaszyfrowanie, ale pseudonimizacja jest zawsze odwracalna, anonimizacja nie.
Okej, ale pseudonimizacja służy nam do tego, żeby te dane nie wpadły w jakieś niepowołane ręce, albo nawet w ręce naszego partnera, ale no my z uwagi na obowiązujące przepisy prawne nie możemy takich danych przekazać, a coś tam gdzieś potrzebujemy zrobić. Natomiast usuwanie, anonimizowanie kiedy? Kiedy klient wycofuje zgodę, kiedy on wyraźnie każe nas się usunąć? Jakie są przypadki uzasadnione dla usuwania bądź anonimizowania danych z jakiejkolwiek bazy danych?
Z tym usuwaniem trzeba być bardzo ostrożnym, bo klienci niestety mają taką pokusę do łatwego szafowania tym prawem do usunięcia danych. To się nazywa nawet szerzej, wiele osób to utożsamia z tak zwanym prawem do bycia zapomnianym.
Bardzo często to słyszę. Nie słyszałem jeszcze od nikogo jakiejś takiej dobrej definicji tego, na czym to tak naprawdę polega.
No właśnie. Słuchaj, to prawo do bycia zapomnianym nie polega na tym, że ja kupiłem auto, to auto jest na gwarancji, zostawiłem kupę pieniędzy u dealera, dealer mi wystawił fakturę i prawo do bycia zapomnianym nie polega na tym, że ja się do tego dealera zgłoszę i powiem, usuń teraz wszystkie moje dane. Nie, dealer jest zobowiązany nie tylko, nawet samą umową ze mną, umową z importerem, mamy zapisy gwarancji, mamy wreszcie przepisy prawa, które wręcz obligują dealera, jest to obowiązek dealera, żeby te dane przechowywać przez jakiś określony czas.
Tak.
Więc bardzo ważna jest pierwsza rzecz, pamiętajmy, prawa RODO, między prawa, które przysługują osobom, których dane są przetwarzane, nie są bezwzględnie obowiązujące, czyli to nie jest tak, że ja czek, usuwajcie moje dane i to nie jest tak, że dealer od razu z automatu się musi do tego zastosować. Każdy tego typu wniosek o realizację praw musi być odrębnie interpretowany i często nawet większym problemem będzie usunięcie danych niż ich nieusunięcie.
Okay.
I teraz pamiętaj o tym, że na rozpatrzenie tego typu wniosku masz 30 dni i dopiero jak przez 30 dni nie udzielisz odpowiedzi takiemu klientowi, to się pojawi problem. A nawet więcej, w określonych sytuacjach, jeżeli ta skarga klienta, żądanie klienta jest wyjątkowo jakieś uciążliwe, to mogę ten czas nawet wydłużyć do 90 dni. Także masz spokojnie czas na zastanowienie się, czy to żądanie klienta jest zasadne.
Dobra, to jasne jest dla mnie to, że on jest naszym klientem, ma faktury, ma jakąś historię. Ciężko mi sobie wyobrazić, dlaczego ktoś może być tak zdenerwowany, żeby chcieć usunąć swoje dane, ale zakładam, że tak jest. Ale wracam do tego przykładu.
Wiesz co, przepraszam, tylko wejdę ci słowo, bo u jednego z naszych klientów przerabialiśmy niedawno podobny case. Duża restrukturyzacja, duże zmiany w grupach kapitałowych, zmieniły się dane administratora, tak? Administrator danych zmienił nazwę, sieć dealerska zmieniła nazwę, w związku z czym chcąc być w zgodzie z RODO, prawidłowo dopełniła tak zwanego obowiązku informacyjnego wtórnego, czyli wysłała informacje o tym, że zmienił się administrator danych do wszystkich osób z bazy i to było efekt domina i masa osób sobie przypomniała, że oni w ogóle moje dane przetwarzają i zaczęła zasypywać tego dealera właśnie wnioskami, skąd macie moje
dealera,
dane,
czy importera?
Dealera. To był akurat dealer. Zasypywali właśnie szeregiem wniosków RODO, tak? Czyli ten efekt domina został wywołany. Nie zawsze te wnioski były oczywiście prawidłowe.
No, ale dealer musiał to rozpatrywać, każdy po kolei.
Każdy musiał rozpatrywać.
I jak sobie poradził?
No jakoś tam sobie radzimy. No, my im oczywiście tutaj bardzo, bardzo pomagamy, ale no, jest to dosyć problematyczne.
Czyli trzeba uważać w momencie, kiedy się wysyła do klientów różnego rodzaju tego typu informacje albo prośby o ponowne zgody albo jakieś ponowne obowiązki informacyjne, no bo klienci mogą się wypisać. No ale to jest,
tak.
Ale to jest no, naturalna kolej, naturalna kolej rzeczy. Ale wrócę do takiego, do tego, czego się zawsze trochę czepiam, to znaczy klient nie kupił nic u nas, ale był wziął od nas ofertę, czy znowu jazdę testową, podpisał zgodę. No przyjmijmy, że mamy te zgody marketingowe, no bo już powiedzieliśmy, że jak ich nie mamy, to wtedy jest to retencja. Ale mamy te zgody i on nagle dostaje informację o tym, że wchodzi nowy model, był rok temu, dostał ofertę, dostał ten nowy model, no i wtedy mówi, usuńcie mnie.
Okej. Ma do tego pełne prawo.
Okay.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nigdy nie jest cerografem. Jeżeli ją, czy zgoda marketingowa, jeżeli ją wyraziłeś, w każdej chwili możesz ją wycofać. I powiem ci więcej, jest bardzo fajny mechanizm w RODO zawarty, polegający na tym, że tak samo jak łatwo zgodę wyraziłeś, tak samo łatwo dealer czy administrator danych ma obowiązek umożliwić ci jej wycofanie. I to zawsze mnie krew zalewało, jak korzystałem z usług dostawców internetu, gdzie ja sobie jakąś zgodę wyraziłem, a żeby ją wycofać, a wydrukuj wniosek, napisz, przefaksuj, czy wyślij podpisany skan. Takie praktyki są niedozwolone.
I może na nas spaść kara, w sensie
może na nas spaść kara. Tak samo jak łatwo zgodę wyraziliśmy, tak samo łatwo powinniśmy umożliwić tej zgody wycofanie. Czyli jeżeli zgodę zebraliśmy, nie wiem, w formularzu internetowym, no to internetowo tą zgodę mogę wycofać.
Okej, dobra, czyli klient do nas to zgłasza, mamy ten czas na tego rozpatrzenie, jeśli rozpatrzymy to w sposób uzasadniony, no to wtedy...
Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, przepraszam, że ci wchodzę jeszcze w słowo, ale to jest też dobre uzupełnienie. Była ciekawa kara we Włoszech, gdzie Urząd Ochrony Danych Włoski ukarał firmę za to, że nie rozpatrzyła właśnie wniosku o usunięcie danych, a firma broniła się tym, że ten wniosek wpadł w ogóle na zupełnie inną skrzynkę mailową niż ta dedykowana do obsługi RODO, a co więcej wpadł do spamu. Urząd Ochrony Danych powiedział, to, że wpadł do spamu, to jest wasz problem. Waszym obowiązkiem jest przeglądanie folderu spam i sprawdzanie, czy tam przypadkiem nie wpadł jakiś wniosek o realizację praw RODO. Także to pamiętajcie o tym, jeżeli macie jakieś skrzynki mailowe, szczególnie dedykowane do obsługi realizacji praw RODO, przeglądajcie folder spam, bo tam naprawdę czasami mogą wpadać...
A pytanie inne, a ktoś na przykład złośliwie bądź nie wysłał taką prośbę, ale nie na skrzynkę JODO RODO, tylko na skrzynkę handlowca, kierownika albo nawet prezesa firmy, bo uznał, że to w ogóle będzie świetny adres. Co wtedy?
Wtedy prezes, handlowiec powinien niezwłocznie przekazać tego typu maila do osoby odpowiedzialnej za rozpatrywanie tych wniosków i dlatego tak ważne u dealerów, ale i u tak naprawdę każdego administratora danych są szkolenia. Pracownik musi wiedzieć, jak w takiej sytuacji się zachować. Okay. On nie powinien tego zamiatać pod dywan, mówi, jakie RODO, ja się tym nie zajmuję, usuń, tak? Bo może takim działaniem sprowadzić dużo problemów na swojego pracodawcę.
To prawda. Chyba konkluzja jest taka, że przy rozpatrywaniu trzeba by ważyć, czy gra jest warta świeczki, to znaczy, czy chcemy się faktycznie kłócić z tym klientem, czy po prostu jeśli był u nas raz i dostał ofertę, wyraził zgodę, czy go po prostu nie usunąć. Jak dobrze rozumiem, zdrowy rozsądek jest tutaj chyba najistotniejszy.
Tak, no zwłaszcza jeżeli opieramy się na zgodzie, a on tą zgodę wycofuje, to nawet nie ma co dyskutować, po prostu od razu usuwamy jego dane i kończymy przetwarzanie jego danych.
Łukaszu, bardzo serdecznie Ci dziękuję. To było bardzo wyczerpująca dyskusja na temat tego, jak anonimizować, kiedy anonimizować, a co najważniejsze, w jaki sposób dokonywać retencji. Zapraszamy na kolejny odcinek RODO dla dealera.
Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.